Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska, a ze mną jest Jan Tokarski, historyk idei, członek redakcji Przeglądu Politycznego, autor pozycji między innymi takich jak Czy liberalizm umarł? No i najnowszej książki, która ukazała się w Bibliotece Przeglądu Politycznego, a zatytułowana jest Tocqueville, biografia myśli. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mogłabym dodać jeszcze, że jest pan dzieckiem czasów demokracji, bo pan sam siebie tak określił we wstępie właśnie do tej wspomnianej książki, ale pan jest rocznik 81. To jak z tym dzieckiem czasów demokracji?
To znaczy, że w dorosłość wchodziłem około roku 2000, czyli można by powiedzieć w apogeum liberalnej demokracji, jaką znamy, kiedy przynajmniej jeszcze przed zamachami z 11 września mogło się wydawać, że no nie wiem, czy nastąpił koniec historii, ale na pewno, że dzieje idą w dobrą stronę. Wolność i równość stają się dominującymi elementami ustrojów politycznych, a te ustroje polityczne z kolei coraz bardziej poszerzają swój zakres. W tym sensie czuję się dzieckiem czasów demokracji, chociaż nasze czasy są już chyba znacząco odmienne od tych, jakimi były właśnie te ćwierć wieku temu.
Tak, i też postrzeganie, kiedy ktoś jest dzieckiem, a kiedy już jest dorosłym, myślę, że się zmieniło, bo ja w tej chwili, kiedy myślę o dziecku, to jest dla mnie 8-latek, a już 12-latek to jest młody dorosły, dlatego się zdziwiłam, że ktoś urodzony w 81 ma to szczęście, żeby czuć się dzieckiem czasów demokracji, ale rozumiem. Ta książka powstała, bo wybuchła pełnoskalowa wojna w Ukrainie?
Bez niej pewnie bym ją i tak napisał, ale nie wiem, czy tak prędko. Natomiast w znacznej mierze i wojna, pełnoskalowa wojna w Ukrainie, jak również wzbieranie tej fali nazywanej zwykle falą populistyczną, która przetaczała się i przetacza się nadal przez, no można powiedzieć, cały właściwie świat zachodni, sprawiły, że ja poczułem, że muszę na nowo wrócić do podstaw liberalnej demokracji i pomyślałem sobie, no któż może być lepszy do tego, żeby mnie po tym świecie oprowadzić, od Alexisa de Tocqueville'a, XIX-wiecznego francuskiego myśliciela, który w wieku niespełna 30 lat pojechał na 9 miesięcy do Stanów Zjednoczonych razem ze swoim przyjacielem Gustawem de Beaumontem. I owocem tej podróży była książka uznawana za chyba najgenialniejszą analizę demokracji w jej nowoczesnym wydaniu.
Kiedy ta książka powstawała, to Trump jeszcze nie został po raz drugi prezydentem, więc rozumiem, że to, co się dzieje w tej chwili w Stanach, podczas pisania tej książki nie wpływało na pana proces.
Nie wpływało na ten proces, natomiast ta książka jest moim zdaniem aktualna na kilku poziomach, nawet bym powiedział, ale mi chyba przyświecała, kiedy ją pisałem, taka idea, że poza tym, że jest wiele pytań, których ja bym chciał postawić mojemu bohaterowi, to równie ważne przy analizie myślicieli, zwłaszcza takich wybitnych myślicieli przeszłości jak Tocqueville, jest to, żeby swoje pytania powstrzymać i posłuchać, jakie oni pytania mogliby nam zadać. Jak oni by na pewne rzeczy patrzyli, albo gdzie dopatrywaliby się przyczyn pewnych kryzysów. Wydaje mi się, że na przykład Tocqueville jest właśnie świetny, jeżeli chodzi o analizę, no nie samego populizmu, zresztą ja nie przepadam, szczerze powiedziawszy, za tym terminem, bo słownikowa definicja populizmu, no to jest chlebianie preferencjom ludu czy społeczeństwa. No to trudno sobie wyobrazić demokrację bez jakiegoś elementu populistycznego chociaż, prawda? W tym sensie to słowo populizm wydaje mi się nieostre. Ale Tocqueville moim zdaniem znakomicie pokazuje warunki, w których populizm może dojrzewać. I w tym sensie jest pisarzem na wskroś aktualnym, bym powiedział.
Pana zainteresowanie Tocquevillem kiedy się rozpoczęło? Jeszcze w takich chyba bezpieczniejszych czasach, tak? Przed tym 2022?
Na długo przed 2022. Ja pierwszy raz pamiętam w uczelnianej bibliotece po rekomendacji któregoś z profesorów. Przyszedłem sobie w sobotę rano do biblioteki, wziąłem O demokracji w Ameryce z półki. No jeśli mnie pamięć nie myli, to siedziałem tam cały dzień czytając od deski do deski to dzieło, bo się po prostu nie mogłem oderwać. Więc jest to ten rodzaj znajomości z cieniem, który trwa już dwie dekady z okładem. I ja też stale do Tocqueville'a powracałem przez ten czas. Natomiast takim impulsem, żeby napisać książkę właśnie w formule biografii myśli, była podróż do Francji w 22 roku, czyli w roku inwazji na Ukrainę, kiedy odwiedziłem rodzinną miejscowość Tocqueville właśnie w Normandii, gdzie znajduje się zresztą przerobiony na dość ekskluzywny hotel, zamek rodzinny Tocqueville'ów. No i traf chciał, że akurat odbywała się tam międzynarodowa konferencja, na której zdaje się, że zdalnie, ale występował ówczesny polski premier. I pomyślałem sobie, że to jest dość... Jest to jakaś ironia losu, że w Tocqueville do oświeconej francuskiej publiczności przemawiał polityczny wnuk, powiedziałbym, Ludwika Napoleona, czyli takiego archetypicznego XIX-wiecznego populisty, który wypchnął Alexisa de Tocqueville'a poza życie polityczne i zmusił go do swego rodzaju wewnętrznej emigracji.
Tocqueville się w grobie przewracał.
Tak myślę. Znaczy ja miałem takie wrażenie, że jest w tym właśnie coś kuriozalnego. I wtedy pomyślałem również, że trzeba do Tocqueville'a wrócić. Trzeba jeszcze raz sobie zadać pytania o blaski i cienie demokracji. I o to, co sprawia, że liberalne demokracje na naszych oczach kruszeją. I pomyślałem, że też najlepszym sposobem, żeby to zrobić, byłby nie taki suchy akademicki wykład o wybitnym filozofie polityki, ale właśnie formuła biografii myśli, to znaczy opowieść o jego życiu, w której nacisk byłby położony jednak w dużej mierze na to, jak kształtowała się jego myśl. Ale też właśnie poza biografią, poza biegiem życia, ona wydaje mi się w gruncie rzeczy słabo zrozumiała i właśnie ten dialog między dziełem a rzeczywistością jest szczególnie ciekawy moim zdaniem.
A jak się myśli cudzym umysłem? To z jednej strony myślę jest łatwiejsze zadanie, bo autor nie żyje, więc nie będzie miał pretensji, jeśli źle się odczytało jego intencje. Ale z drugiej strony skąd taki autor, który wchodzi w rolę biografa, nieżyjącego myśliciela, może wiedzieć, co myślał naprawdę?
To jest bardzo trudne pytanie. Nie wiem, czy kiedykolwiek wiemy, co myślał naprawdę. I czy możemy w sposób, czy jakikolwiek biograf może w uprawniony sposób rozstrzygać rozmaite kwestie? No z pewnością są takie, które, w których jest to, powiedziałbym, względnie łatwiejsze, dlatego że sam Tocqueville pisał o tym bardzo konsekwentnie i bardzo jasno. Na przykład jego sprzeciw wobec wszelkich form politycznego absolutyzmu jest absolutnie jednoznaczny i myślę, że niekontrowersyjny. Ale są również takie epizody w jego życiu, z których opisaniem miałem spory problem. Chyba najbardziej takim wyrazistym tego przykładem jest jego domniemana konwersja na katolicyzm u samego schyłku życia, znaczy właściwie na łożu śmierci. Tocqueville, owszem, wiadomo, że przyjął wtedy komunię. Wydaje się, że za namowami swojej żony osoby mocnej wiary. Natomiast on sam właściwie przez całe życie był człowiekiem nękanym dylematami religijnymi. Kimś, powiedziałbym, kto ma religijną wrażliwość i ma jakąś potrzebę Boga, natomiast nie jest przekonany o jego istnieniu. I to był dla Tocqueville'a na pewno zawsze problem. I zresztą jego przyjaciele twierdzili, że na łożu śmierci żadna konwersja się nie dokonała, a jedynie no, chciał w pewnym sensie też uspokoić żonę, że odejdzie z tego świata pogodzony z Bogiem. Wydaje mi się, że biograf może tylko przedstawić czytelnikowi dylemat i zamilknąć, nie jest w żaden sposób w stanie tego rozstrzygnąć.
Tak się zastanawiam, jeśli to ostatnie namaszczenie, ta ostatnia komunia była dla żony, to czy on sam w czasie swojego życia też nie robił pewnych rzeczy, nie pisał w służbie sprawy. Na ile to było pisanie dla niego, a na ile była to taka idealistyczna potrzeba, no właśnie, nie wiem, wychowywania, ostrzegania, otwierania innych na pewne zjawiska?
Myślę, że tutaj jest pewna różnica między pismami, powiedziałbym, naukowymi czy badawczymi, to Tocqueville'a, czyli właśnie przede wszystkim jego książką o demokracji w Ameryce, ale również pismami dotyczącymi ubóstwa na przykład, albo napisanego pod koniec życia dawnego ustroju rewolucji, czyli książki o rewolucji francuskiej. Nomen omen, również jednego z najwybitniejszych dzieł na ten temat, jakie kiedykolwiek napisano. A pismami stricte politycznymi, bo Tocqueville przez kilkanaście lat próbował kariery politycznej, uważał, że opisywanie polityki jedynie w teorii jest niewystarczające. Ja bym powiedział, że on potrzebował sprawdzić również pewne teoretyczne założenia w praktyce. I tutaj na pewno czasami dochodzi głos takiego właśnie francuskiego męża stanu, bym powiedział. Chociaż on nie był wybitnym politykiem. Przez kilka miesięcy sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych, co prawda, ale to ani nie był długi czas, ani nie wiązało się z jakimiś wybitnymi osiągnięciami. Natomiast myślę, że dla niego bardzo ważne było faktycznie to, żeby pewne idee promować również, ale pokazując, i myślę, że to jest w jego dziele takie, no, dla mnie fascynujące, ale w jakimś sensie bardzo niedzisiejsze. To znaczy, to nie jest współczesny styl pisania, mianowicie taki, w którym pokazuje się i blaski, i cienie pewnych idei. My jesteśmy przyzwyczajeni zwykle do bardzo takiego jednostronnego ujmowania rzeczy, a Tocqueville był takim naturalnym pluralistą. On jest bardzo niuansujący. Co więcej, on często pokazuje, że na przykład właśnie zalety, ogromne zalety demokracji, której był zwolennikiem, są ściśle związane z jej wadami. To znaczy, nie można mieć jednego bez drugiego i tylko zbudowanie jakiegoś systemu przeciwwag jest w stanie nas zabezpieczyć przeciwko tym słabościom, które są w demokrację jako taką wpisane.
Na ile pan, jako autor w tej roli badacza życia i myśli Tocqueville'a, w tej roli biografa, mógł być sobą? A na ile musiał być pan podporządkowany tej idei tocqueville'owskiej?
Myślenie w ogóle ma moim zdaniem formę dialogiczną. I albo rozmawiamy wewnętrznie z samymi sobą, albo rozmawiamy z kimś drugim. I myślę, że to pozostawanie w tej sytuacji dialogu nikomu nie odbiera tożsamości. Więc ja się starałem zarówno dać wybrzmieć tocqueville'owskim ideom i w jakiś sposób je przedstawić, ale również w nieuchronny sposób prezentuję również siebie. Dlatego, że no to ja w jakiś sposób rozkładam akcenty, to ja wybieram cytaty, to ja muszę odnaleźć jakąś nić, która prowadzi przez całe to dzieło. I zresztą ostatnim rozdziałem tej książki jest epilog, powiedziałbym, już nie biograficzny właśnie, ale takie spojrzenie na myśli Tocqueville'a z, no mówiąc z pewnym patosem, z perspektywy wieczności. To znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo spójna filozofia, bardzo głęboko przemyślana i w tym sensie Tocqueville jest jednym z tych myślicieli, o których bym powiedział, że stworzyli swój kosmos, czyli właśnie taki spójny zespół wyobrażeń, które, żeby je właściwie zrozumieć, należy na nie patrzeć przez pryzmat tej całości właśnie.
Myślę, że to widać w tej książce. Ona jest taka bardzo ludzka, bardzo przystępna do czytania, a jednocześnie nie gubi tego swojego intelektualnego wymiaru. Przypisy. Zwróciłam uwagę na przypisy. Z 80 stron przypisów. Gdyby nie to, że na samym początku pisze pan i teraz pan też powiedział o podróży, że wszystko zaczęło się tak naprawdę od podróży, to ja bym powiedziała, że ta książka powstała w bibliotekach.
Ona by nie powstała bez pomocy Ośrodka Kultury Francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który faktycznie do niektórych tomów dzieł wszystkich to Kwila pomógł mi się dostać. Więc przesiedzenie pewnej ilości czasu w bibliotece było nieuchronnym elementem tworzenia tej książki. Ale prawdę powiedziawszy, chyba bardziej większe znaczenie dla niej miały podróże. Ta pierwsza podróż do Francji, ale również druga podróż do Ameryki latem, trochę śladem Tocqueville'a, bo po wschodnim wybrzeżu. I to była też okazja właśnie do konfrontacji pewnych wyobrażeń na temat Ameryki z współczesnymi realiami. I miałem trochę takie poczucie, że przepraszam, przy zachowaniu proporcji, bo autor, do którego się porównuje, to jest naprawdę najwyższa półka. Mianowicie, że tą Amerykę można zwiedzić z Tocquillem w dłoni, trochę tak jak Kapuściński podróżował z Herodotem. To jest dobry kompan do tego typu podróży i dobra książka zawsze oświetla świat za oknami.
O demokracji w Ameryce wspomniane, to jest 1835 rok, czyli zaraz będziemy mieć 200 lat. Ta myśl z tego okresu wymagała uwspółcześnienia, czy się sama broniła?
Ja mam wrażenie, że to drugie. Starałem się unikać takich odniesień do aktualnej sytuacji, które byłyby bardzo bezpośrednie, bo szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że od tego jest publicystyka, a nie filozofia. Filozofia ma dać nam pewien dystans, pewien oddech. I w przypadku Tocqueville'a to jest, bym powiedział, nawet oddech podwójny. To znaczy, po pierwsze to jest dystans czasowy, czyli te 2 stulecia, o których pani wspomniała, niespełna. A po drugie to jest dystans stanu społecznego. Jeżeli ja o sobie mogę powiedzieć, że jestem dzieckiem demokracji, to Tocqueville mógłby sobie powiedzieć, że był dzieckiem arystokracji. On się wychował w arystokratycznej rodzinie, zresztą z traumatycznymi doświadczeniami rewolucji francuskiej. Więc oglądał demokrację również z pewnego dystansu. Zresztą kiedy jechał do Ameryki, był przekonany, że ustrój, w którym zasadniczą rolę odgrywa klasa średnia, nie może być dobrze zarządzany. I w związku z tym, to jest również coś, co mnie zawsze w nim fascynowało, że on jest takim zewnętrznym obserwatorem demokracji. Przychylnym, ale przez ten swój dystans potrafiącym być może w bardziej przenikliwy sposób niż my dostrzec pewne również jej wady, czy pewne bolączki, czy pewne zagrożenia nieuchronnie w demokrację wpisane.
Czy czegoś w książce Tocqueville, biografia myśli, nie udało się panu zawrzeć, dlatego że nie udało się zweryfikować materiałów? Pomyślałam o tym, czytając już sam wstęp, kiedy opisuje pan wnętrze zamku, wewnątrz którego żyła ta wspomniana arystokratyczna rodzina i o tym, że nie sposób zweryfikować, na ile to, co dzisiaj widzimy, jest odwzorowaniem oryginału rzeczywistości. Czy po drodze, podczas tej podróży z myślami Tocqueville'a było więcej takich momentów, kiedy czegoś pan nie mógł sprawdzić i przez to nie mógł zawrzeć?
Było wiele wątpliwości na pewno, które miałem i wiele takich kwestii, które wymagały precyzyjnego wyważenia. Natomiast tak się zastanawiam, czy były jakieś takie czarne plamy większe, które faktycznie byłyby takim nierozpoznanym terenem. Powiedziałbym, że to nie są czarne plamy, ale to są szare plamy w kilku miejscach. Zastanawiam się wciąż, skąd pomysł u dwójki młodych ludzi, czyli u Tocqueville'a i jego przyjaciela Beaumonta, żeby udać się do Ameryki. No, wydaje mi się, że trochę na ten temat wiem, to znaczy, że ponieważ obydwaj byli przeświadczeni, że we Francji trwa rozciągnięta na długi, taki dziejowy proces rewolucja demokratyczna, więc chcieli zobaczyć społeczeństwo, w którym ta demokracja faktycznie funkcjonuje, co więcej, w którym została ustanowiona inaczej niż we Francji w pokojowy sposób. Na pewno byli również obydwaj w tym momencie młodymi ludźmi, którzy znaleźli się na swego rodzaju życiowym zakręcie, po rewolucji lipcowej i zastanawiali się, no co dalej mamy zrobić. Ale czy to były jedyne motywy? Co jeszcze pchało ich naprzód do takiej eskapady? Albo który z tych motywów był tym przeważającym? To jest mi szczerze powiedziawszy bardzo trudno jednoznacznie ocenić.
Pisząc tę książkę, miał pan przed oczami francuskiego myśliciela czy polskiego czytelnika?
Chyba obydwu. Starałem się napisać tę książkę w taki sposób, żeby zarówno czytelnik polski, który zna już dzieła Tocqueville'a, znalazł tam coś nowego i jedną z rzeczy, z których jestem bardziej zadowolony, to jest to, że udało się na przykład o demokracji w Ameryce omówić, bazując na będącym zupełnym majstersztykiem sztuki edytorskiej, dwujęzycznym wydaniu francusko-angielskim, który dodatkowo bazował na manuskrypcie, więc tam jest bardzo precyzyjnie zaznaczone, na przykład, które fragmenty Tocqueville wykreślił. Ich nie ma o demokracji w Ameryce, w tym finalnym wydaniu, które znamy. Więc to są smaczki dla tych, którzy Tocqueville'a już znają. Starałem się opowiedzieć jego historię również w taki sposób, że czytelnik, który nigdy o nim nie słyszał, może wziąć tą książkę i po prostu z tą postacią się zapoznać. I jednocześnie miałem też takie poczucie, że ciąży na mnie odpowiedzialność nie tylko przed czytelnikami, ale również wobec tego dużego cienia człowieka, który za mną stoi i który, chociaż go już nie ma, to miałby prawo zapytać, czy się rozpoznaje w tym dziele, w tym, co ja o nim napisałem. Mam nadzieję, że tak.
Czy po tak intensywnym, trwającym, zdaje się, kilka lat spotkaniu z myślą Tocqueville'a łatwo wrócić do własnego głosu?
Przekonamy się. Trudno mi to jednoznacznie teraz rozstrzygnąć.
Zobaczymy przy okazji kolejnych publikacji, kolejnych książek, na ile Tocqueville będzie już wpływał, będzie już zawsze z panem.
Mam nadzieję, że jedno nie przeszkadza drugiemu. To znaczy, chciałbym, żeby to był stały towarzysz moich intelektualnych podróży, a jednocześnie on mi się wydaje jednym z tych myślicieli, którzy nie zawłaszczają czytelników, ale pozwalają im mówić własnym głosem.
Czy po napisaniu, oddaniu tej książki odczuł pan przede wszystkim ulgę po skończonej ciężkiej pracy, zadowolenie, a może pustkę?
Pustkę nie. Myślę, że ulgę zdecydowanie. To jest spora książka, która wymagała wiele wysiłku i intelektualnego, no i również właśnie rozważenia wielu wątpliwości. W ogóle miałem takie wrażenie, że w jakimś sensie jest to najtrudniejsza książka, którą napisałem do tej pory. Mianowicie wydaje mi się, że łatwiej jest opowiedzieć o epoce historycznej albo o systemie filozoficznym, a trudniej jest zrozumieć pojedynczego człowieka, co jakoś też usiłowałem w tej książce zrobić.
Bardzo dziękuję. Agata Olszewska, moim i państwa gościem był Jan Tokarski, historyk idei, autor książki Tocqueville, biografia myśli.
Dzięki wielkie.
Zapraszamy do słuchania Sztuki Tworzenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka Tworzenia.